Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Rokanny to publicystyczno-polityczna analiza tego, jak gospodarka cyfrowa zmienia amerykańskie społeczeństwo i dlaczego jej korzyści rozkładają się tak nierówno. Autor, kongresmen reprezentujący część Doliny Krzemowej, łączy perspektywę ustawodawcy z doświadczeniem ekonomicznym oraz znajomością sektora technologicznego. Nie przedstawia technologii jako samodzielnej przyczyny problemów, lecz pyta, jakie reguły własności, inwestycji, edukacji i debaty publicznej sprawiają, że wzrost cyfrowy wzmacnia koncentrację bogactwa. Punktem wyjścia są trzy powiązane podziały między pracownikami korzystającymi na automatyzacji i tymi, których praca jest zagrożona między metropoliami technologicznymi a resztą kraju oraz między ludźmi mającymi pełny dostęp do narzędzi cyfrowych i tymi, którzy go nie mają. Kana proponuje program progresywnego kapitalizmu, zachowania innowacyjności rynku przy silniejszym ukierunkowaniu technologii na godność. Szeroko dostępne szanse i interes publiczny. Jest to książka programowa, oparta na polityce gospodarczej, a nie neutralny opis branży. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzy nakładające się podziały cyfrowej gospodarki. Kana opisuje nierówność technologiczną jako problem szerszy niż różnica w dochodach programistów i pozostałych pracowników. Wskazuje przede wszystkim na ekonomiczny podział między osobami oraz firmami, które czerpią nadzwyczajne zyski z gospodarki cyfrowej, a ludźmi dotkniętymi automatyzacją. Drugim wymiarem jest geografia. Dynamiczny rozwój skupia się w kilku ośrodkach, zwłaszcza na wybrzeżach, podczas gdy wiele mniejszych miast i regionów przemysłowych traci miejsca pracy i młodych mieszkańców. Trzeci wymiar to podstawowy dostęp uczeń bez komputera, mieszkaniec obszaru z zawodnym internetem i pracownik, którego zawód nie pozwala na pracę zdalną. Nie startują z tej samej pozycji, co uprzywilejowani użytkownicy sieci. Znaczenie tej diagnozy polega na pokazaniu sprzężenia tych zjawisk. Słaba infrastruktura cyfrowa ogranicza edukację i przedsiębiorczość, co z kolei zmniejsza zdolność regionu do przyciągania inwestycji. Koncentracja kapitału i talentów wzmacnia następnie przewagę już prosperujących miejsc. Dlatego autor nie traktuje dostępu do internetu jako marginalnej usługi socjalnej. Uznaje go za warunek uczestnictwa w pracy, nauce i życiu obywatelskim. Taka perspektywa przesuwa debatę z pytania, czy technologia tworzy bogactwo, na pytanie, kto ma realną możliwość współtworzyć to bogactwo i korzystać z jego rezultatów. Po drugie, technologia ma docierać do ludzi, nie zmuszać ludzi do migracji. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych idei książki jest odwrócenie tradycyjnego modelu rozwoju. Zamiast zakładać, że ambitne osoby muszą przeprowadzić się do kilku metropolii, by zdobyć dobrą pracę, Kana postuluje przenoszenie możliwości technologicznych do lokalnych społeczności. Nie oznacza to prostego rozproszenia każdej firmy informatycznej. Chodzi o tworzenie warunków, do których mieszkańcy mniejszych miast i terenów wiejskich mogą zdobywać kompetencje, zakładać przedsiębiorstwa, korzystać z szybkiej łączności i znajdować pracę o wysokiej wartości bez zrywania więzi rodzinnych oraz społecznych. To podejście ma także wymiar gospodarczy. Nadmierna koncentracja innowacji podnosi koszty życia w centrach wzrostu, a równocześnie osłabia inne regiony przez odpływ talentów i kapitału. Rozwój infrastruktury, edukacji technicznej oraz lokalnych ekosystemów przedsiębiorczości może przeciwdziałać temu mechanizmowi. Kana wiąże zatem politykę technologiczną z polityką regionalną. W jego ujęciu skuteczność nie powinna być mierzona wyłącznie wycenami spółek czy liczbą patentów, ale również tym, czy innowacja poszerza wybór życiowy obywateli. Możliwość pozostania we własnej społeczności przy zachowaniu dostępu do nowoczesnej pracy staje się tu konkretnym elementem godności, a nie sentymentalnym dodatkiem do polityki gospodarczej. Po trzecie, progresywny kapitalizm jako korekta reguł rynku, a nie odrzucenie innowacji. Termin progresywny kapitalizm służy Kani do obrony modelu, w którym przedsiębiorczość, badania i prywatna innowacja pozostają ważne, ale ich efekty nie są pozostawione wyłącznie mechanizmom koncentracji rynkowej. Autor nie buduje argumentu przeciw technologii ani przeciw samemu istnieniu rynku. Krytykuje raczej system, w którym publicznie finansowane odkrycia, dane użytkowników i infrastruktura społeczna mogą tworzyć ogromną prywatną wartość. podczas gdy koszty transformacji ponoszą głównie pracownicy oraz słabsze regiony. Taki punkt widzenia uzasadnia aktywną rolę państwa. Polityka publiczna ma inwestować w zdolności ludzi i społeczności do uczestnictwa w cyfrowej gospodarce, a nie jedynie reagować po utracie pracy czy upadku lokalnego przemysłu. W książce ekonomiczne pytania są łączone z językiem godności praca. Dostęp do wiedzy i możliwość wpływu na własną przyszłość nie powinny zależeć od miejsca zamieszkania lub dostępu do kapitału wysokiego ryzyka. Kana nawiązuje przy tym do tradycji myśli politycznej i ekonomicznej, aby pokazać, że wolność nie ogranicza się do braku formalnych zakazów. Bez materialnych i instytucjonalnych warunków uczestnictwa wolność technologiczna pozostaje przywilejem. To odróżnia jego program od samego hasła redystrybucji stawką, jest również szersze rozproszenie zdolności do tworzenia i wykorzystywania innowacji. Po czwarte, automatyzacja wymaga polityki dla pracowników, nie tylko obietnicy nowych zawodów. Książka przeciwstawia się wygodnemu przekonaniu, że każda utrata pracy spowodowana automatyzacją zostanie automatycznie zrekompensowana przez nowe, lepsze zajęcia. W długim okresie innowacje mogą tworzyć nowe sektory, lecz przejście między zawodami ma konkretny koszt. Pracownik nie zawsze może łatwo zmienić miejsce zamieszkania, sfinansować naukę lub wejść do branży wymagającej całkowicie innych kompetencji. Skutki nie są też rozłożone równomiernie, największe ryzyko ponoszą społeczności zależne od ograniczonej liczby miejsc pracy. Kana proponuje więc patrzeć na postęp technologiczny przez pryzmat jakości zatrudnienia i zdolności ludzi do adaptacji. Szkolenia, edukacja oraz inwestycje publiczne nie są w tym ujęciu dodatkiem po fakcie, lecz częścią odpowiedzialnego wdrażania technologii. Istotne jest także rozróżnienie między narzędziami, które zwiększają możliwości pracownika, a rozwiązaniami projektowanymi wyłącznie po to, by go zastąpić. Nie jest to żądanie zatrzymania automatyzacji. To argument, że cele efektywności powinny być równoważone przez społeczne skutki wdrożeń. Autor tym samym kwestionuje wąskie kryterium sukcesu, którym liczy się wyłącznie redukcja kosztów. Gospodarka może stać się technicznie wydajniejsza, a jednocześnie mniej stabilna społecznie, jeśli rosną bezrobocie, niepewność i regionalne wykluczenie. Polityka powinna pomagać przekształcać produktywność w szerzej dzielone możliwości. Na koniec, platformy cyfrowe i jakość demokratycznej debaty publicznej. Hanna rozszerza debatę o technologii poza miejsca pracy i szerokopasmowy internet. Zwraca uwagę, że wielkie platformy cyfrowe współkształtują środowisko informacyjne, w którym obywatele rozmawiają, zdobywają wiadomości i podejmują decyzje polityczne. Misinformacja, mowa nienawiści, projektowanie usług podtrzymujących uwagę oraz dominacja kilku wielkich firm nie są dla niego odrębnymi problemami kulturowymi. Wynikają częściowo z modelu biznesowego, w którym zaangażowanie użytkownika i przychody reklamowe mogą mieć pierwszeństwo przed jakością wymiany publicznej. Autor opowiada się za tworzeniem cyfrowych przestrzeni sprzyjających racjonalnej debacie, które nie byłyby podporządkowane wyłącznie interesom ekonomicznym. Jest to istotny element jego definicji dobra wspólnego. Dostęp do sieci nie wystarcza, jeśli dominujące środowisko komunikacyjne premiuje konflikt, manipulacje lub nieprzejrzyste reguły dystrybucji informacji. W tym sensie demokratyzacja technologii oznacza zarówno poszerzenie dostępu do narzędzi, jak i pytanie o to, według jakich zasad działają platformy. Ta część argumentu łączy politykę konkurencji, odpowiedzialność korporacyjną i teorię demokracji. Kanan nie przedstawia prostego technicznego rozwiązania dla wszystkich patologii internetu. Pokazuje jednak, że neutralność wobec architektury platform jest pozorna. Jeżeli cyfrowa sfera publiczna ma służyć obywatelom, jej projektowanie i regulacja muszą uwzględniać społeczne konsekwencje, nie tylko wzrost rynku reklamowego. Podsumowując, Progressive Capitalism będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych polityką gospodarczą, przyszłością pracy, regulacją platform oraz regionalnymi skutkami cyfrowej transformacji w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie skorzystają czytelnicy, którzy nie chcą wybierać między bezwarunkowym zachwytem nad technologią a ogólną krytyką kapitalizmu. Kana dostarcza języka do rozmowy o tym, jak połączyć innowacyjność z dostępem do edukacji, infrastruktury, dobrej pracy i demokratycznej debaty. Praktyczna korzyść z książki polega na uporządkowaniu problemów często omawianych osobno. Automatyzacja, brak szybkiego internetu, odpływ talentów z mniejszych miejscowości, dominacja platform i koncentracja majątku zostają pokazane jako części jednego modelu rozwoju. Czytelnik może dzięki temu lepiej ocenić, dlaczego samo tworzenie nowych technologii nie gwarantuje powszechnego dobrobytu. Intelektualnie książka stawia pytanie o kryteria postępu, czy wystarczy wzrost produktywności, czy konieczne są również godność, wręcz sprawczość i możliwość pozostania we własnej społeczności. Na tle wielu książek o branży technologicznej wyróżnia ją pozycja autora. Hanna pisze jako polityk związany z Doliną Krzemową, ale skupia się na relacji między jej sukcesem a doświadczeniem reszty kraju. Nie jest to ani podręcznik zarządzania, ani wyłącznie alarmistyczna krytyka wielkich firm. To programowa próba przełożenia dyskusji o technologii na konkretne cele polityki publicznej szerzej rozproszoną szansę. Odpowiedzialne wdrażanie automatyzacji i cyfrową sferę publiczną służącą obywatelom. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Rohanna, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.